Natsumi Kogawa była kobietą odpowiedzialną i słowną. Gdy nagle przestała kontaktować się ze swoimi bliskimi i przestała pojawiać się na zajęciach w szkole, do której niedawno się zapisała w Kanadzie, było jasne, że stało się coś złego. Wszyscy bliscy i znajomi szukali jej przez kilka tygodni, tylko po to, aby odkryć, że jej ciało przez cały ten czas znajdowało się praktycznie pod ich nosem, w centrum miasta. Witam ponownie w aneksie. Ja mam na imię Aga i witam w ostatnim aneksie tego roku. Jeżeli oczywiście nie spóźniłam się z jakiegoś powodu i wyszedł na czas. Dziś zapraszam Was do przykrej, ale ciekawej kanadyjskiej sprawy, która mimo, że częściowo toczyła się już, gdy byłam w Kanadzie, to dowiedziałam się o niej dopiero stosunkowo niedawno. Zanim o tym, to również wszystkiego dobrego w nowym roku. Nie wiem jak wy, ale ja cieszę się, że zostawiam już ten rok za sobą i trzymam kciuki, aby 2024 był dla nas wszystkich udany. A teraz już, jak zawsze, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Pod numerem 1523 przy ulicy Davie w Vancouver znajduje się piękny stary dom. Zbudowany w roku 1901, więc na warunki kanadyjskie jest to dom stary i ma rangę zabytku. Znajduje się w tak zwanym West Endzie, dzielnicy w centrum miasta. W tamtym miejscu w Vancouver takich domów nie zostało już za dużo, mimo że kiedyś ta okolica była ich pełna. Teraz jest to oczywiście właśnie centrum miasta, więc zewsząd otaczają go bloki, wieżowce, których oczywiście miasto potrzebuje. Cały czas potrzebuje nowych mieszkań i cały czas wydaje się, że nie jest ich dość. Ale ten dom dalej tam stoi. Zaprojektowany i zbudowany na początku ubiegłego wieku dla zamożnej rodziny Rogersów, którzy przenieśli się tam pod koniec wieku XIX z Nowego Jorku, aby otworzyć cukrownię na zachodnim wybrzeżu. Tak zajmowali się produkcją cukru i biorąc pod uwagę, w jakim domu zamieszkali, jaki dom sobie zbudowali, musiał to być całkiem lukratywny biznes. Po śmierci głowy rodziny, wdowa po nim przeprowadziła się do innego, jeszcze większego domu, a ten został sprzedany. I w roku 1924 został przerobiony, wnętrze przerobiono na osobne mieszkania na wynajem. Jakimś cudem, mimo że ten dom jest duży, wciśnięto tam aż 50 mieszkań. A od lat 70. aż do roku 2004 w tym domu mieściło się kilka restauracji. Między innymi swojego czasu bardzo znana na West Endzie ekstrawagancka restauracja Romanos Macaroni and Grill. Podobno była wyśmienita i niektórzy mieszkańcy miasta do dziś ją wspominają. Zamknęła się w roku 2008, domyślam się, że dobił ją kryzys finansowy w tamtym roku. Gabriola Mansion, bo pod taką nazwą jest znany, przez kolejne lata będzie stał pusty, a jego losy będą niepewne. I mimo, że właśnie pusty i opuszczony, przyciągał zainteresowanie miejscowych czy fanów historii o duchach. Bo już za czasów działania restauracji w latach 70. czy 80. obsługa opowiadała o dziwnych zjawiskach, zjawach, które czasem widzieli kątem oka. Więc mimo, że zamknięty oczywiście przyciągał czasem amatorów mocnych wrażeń, fanów Urban Exploration i ludzie włamywali się do niego, chociażby z ciekawości. Możliwe właśnie, że też ten dom był świadkiem śmierci Natsumi Kogawy, która, jak może widzicie po nazwisku, pochodziła z Japonii, tak dokładniej z Aomori, miasta, jak i prefektury o tej samej nazwie, na północy największej japońskiej wyspy Honshu. Nie słyszałam nigdy wcześniej o tym mieście, ale gdy popatrzyłam sobie na zdjęcia, to zdecydowanie jest to okolica bardzo malowniczo położona, pomiędzy górami a zatoką. W zasadzie krajobraz jest trochę podobny do krajobrazu Vancouver, bo to miasto również jest wciśnięte właśnie pomiędzy wybrzeże a góry. I ponieważ miasto Vancouver właśnie jest najbliższym dużym miastem w Kanadzie dla wszystkich przylatujących tam z Azji Wschodniej, to właśnie wiele osób osiada w Vancouver. Vancouver słynie z tego, że ma bardzo dużą populację osób z Chin, z Hongkongu, Korei, jak i właśnie Japonii. Nic więc dziwnego, że gdy Natsumi zdecydowała się uczyć angielskiego za granicą, to wybrała właśnie Vancouver. Jeżeli chodzi o jej życie w Japonii, to nie wiadomo o nim za wiele. Wiemy, że w maju 2016 roku, mając 30 lat, przyleciała właśnie z Japonii do Vancouver na wizie studenckiej. Miała zamiar uczyć się tutaj angielskiego i ta wiza, która przypuszczam zezwalała jej na pobyt przez rok, pozwalała jej również na znalezienie pracy na pół etatu. I gdy w maju Natsumi przyleciała do Kanady, to też nie przyleciała sama, bo przyleciała wtedy ze swoją mamą, Emiko, która pomogła jej się tam zadomowić, pomogła jej upewnić się, że wszystko jest w porządku. To właśnie przy jej pomocy wynajęła małe mieszkanie w Burnaby, które jest miastem na przedmieściach Vancouver. Wynajęła kawalerkę u starszej Kanadyjki o japońskich korzeniach, która mówiła po japońsku i też właśnie dzięki temu Natsumi mogła również liczyć pewnie na jakieś wsparcie od kogoś, kto mówił w jej ojczystym języku, jak i znał miasto. I po tym, gdy Natsumi była już w Kanadzie zadomowiona, zorientowana, wszystko zostało załatwione, jej mama wróciła do Japonii, zostawiając córkę samą. Natsumi prawdopodobnie planowała spędzić w Kanadzie najbliższych kilka lat. Przez około rok zamierzała uczyć się angielskiego w szkole językowej, a następnie złożyć podanie o wizę Working Holiday, czyli taką podobną wizę, która znów właśnie daje posiadaczowi tej wizy pozwolenie na pracę przez rok. Ludzie, którzy właśnie planują zostać w Kanadzie na dłużej, często tak robią, albo może robili, nie wiem, czy coś się zmieniło od tego czasu. Przylatują na przykład na rok czy na dłużej na wizie studenckiej, kończą jakąś szkołę, w międzyczasie składają podanie o Working Holiday, dostają wizę pracowniczą, później znajdują pracę, pracują gdzieś przez rok i potem, gdy właśnie odbębnią to swoje kilka lat w Kanadzie, mogą złożyć zwykle papiery o tak zwany PR, czyli pobyt stały, który już umożliwia im zostanie w Kanadzie tak długo, jak tylko chcą. Przyjazd Natsumi do Kanady był zdecydowanie odważny, bo po pierwsze nie mówiła najlepiej po angielsku, cały czas się uczyła. Po drugie, zdaje się, nie miała w tym mieście nikogo bliskiego, żadnej rodziny. Przyjechała zupełnie sama i była teraz zdana na siebie. Mimo tego zdaje się, że odnalazła się niezwykle szybko. Zdaje się, że była osobą bardzo towarzyską, która szybko zawierała znajomości. Natsumi zresztą sama tych znajomości szukała. Zresztą ma to sens. Chyba każdy z nas słyszał, że jeżeli chcemy nauczyć się języka, naprawdę nauczyć się języka, nauczyć się go używać, to nie wystarczą zajęcia w szkole, a właśnie faktyczne używanie tego języka i rozmawianie z osobami, które tym językiem mówią. Więc właśnie zawarcie w mieście znajomości, posługiwanie się angielskim na co dzień, na pewno było tym, na czym jej zależało. Natsumi od razu była bardzo zajęta. Zaczęła od razu chodzić na zajęcia w szkole językowej, a w wolnym czasie jeździła na wycieczki w góry, odkrywała miasto i poznawała nowych ludzi. Zaprzyjaźniła się dosyć prędko z innymi uczniami w jej szkole językowej. Nawet poznała chłopaka, Jaya Vergarę, z którym, można powiedzieć, zaczęła się spotykać. Nie możemy powiedzieć, że był to jakiś poważny związek, ponieważ Natsumi zaginie po zaledwie 4 miesiącach w tym mieście. Jednak zdaje się, że przez te 4 miesiące w Kanadzie Natsumi zdążyła poznać i zaprzyjaźnić się z większą liczbą osób, niż ja przez całe 6, już prawie 7 lat w Kanadzie. Przejdźmy teraz do początku września 2016 roku. Wiemy, że 7 września wszystko było w porządku. Natsumi popołudniem była na zajęciach, po czym spędziła kilka godzin ucząc się w bibliotece w centrum miasta. A pod wieczór kolejką miejską, tak zwanym SkyTrain, wróciła do swojego mieszkania w Burnaby. Później wieczorem gdzieś do północy używała swojego telefonu, wiem, że była aktywna na kilku aplikacjach, rozmawiała m.in. ze swoją mamą w Japonii. Następnie możemy założyć, poszła spać i przespała całą tę noc bezpiecznie, bo znów o poranku ponownie używała swojego telefonu, dalej wymieniała wiadomości, m.in. ze swoją mamą, której, jak jej mama wspomni, napisała, że powinna już iść spać, ponieważ oczywiście ze względu na różnicę czasu w Japonii była noc. Pisała też z kilkoma znajomymi, których właśnie miała tutaj w Vancouver. M.in. z chłopakiem imieniem Derek. Już wcześniej umówili się, że tamtego dnia, po południu czy wieczorem, pojadą do centrum i pójdą do restauracji, która nazywa się Miku. Jest to droga restauracja serwująca sushi w pobliżu portu Vancouver Jechali tam nie na kolację, tylko po to, aby Natsumi mogła tam złożyć aplikację o pracę, bo zaczęła szukać pracy na pół etatu. Gdy wspomniała o tym Derekowi, to właśnie okazało się, że Derek zna w tej restauracji menadżera, więc gdzieś tam już szepnął mu o niej dobre słówko i tego dnia mieli pojechać tam razem, aby Natsumi mogła złożyć podanie o pracę. Mieli spotkać się wieczorem tego dnia, to był 8 września, czwartek, gdzieś w okolicach domu Natsumi, bodajże na stacji kolejki, ona mieszkała tuż zaraz obok stacji. I mimo, że odpisywała mu o poranku, to później w ciągu dnia zamilkła. Derek zauważył, że nie była w ogóle aktywna w tej aplikacji, której używali. Nie wiem, czy kontaktowali się przez WhatsAppa, czy przez Messengera, czy jeszcze co innego. Ale zauważył, że w ciągu dnia Natsumi w ogóle nie była aktywna. Jak również nie odpisała, w ogóle nie odczytała wiadomości, które właśnie wysłał jej w ciągu południa. Wiadomości, w których informował ją, że muszą trochę opóźnić ich spotkanie, bo on się spóźni. I że będzie na nią czekał koło stacji kolejki około 18. Ale wszystkie te wiadomości nie zostały odczytane. Mimo wszystko Derek pojawił się w umówionym miejscu, w czasie, który wspomniał, i czekał na koleżankę, ale ta się nie pojawiła. Czekał na stacji kolejki, później poszedł pieszo w kierunku jej domu, sądząc, że może jakoś się minęli. Zapukał do jej mieszkania, dowiedział się, że nie ma jej w domu. Kręcił się trochę po okolicy, znów wrócił na stację kolejki, myślał, że może ona też teraz gdzieś na niego czeka, ale nigdzie jej nie było. Dalej mu nie odpisała, nie odczytała jego wiadomości, nie odbierała telefonu. W końcu poddał się i wrócił do domu. Założył, że może Natsumi zmieniła zdanie. Przez następne dni Natsumi dalej z nikim się nie kontaktowała. Z tego co wiemy, nie wróciła też do domu. W końcu w poniedziałek, 12 września, gdy nie pojawiła się na zajęciach po weekendzie, to Derek zadzwonił na policję, aby zgłosić jej zaginięcie. Ktoś mógłby powiedzieć, że czekał długo, że 4 dni to długo, zwłaszcza, że wszyscy uważali Natsumi za odpowiedzialną i słowną. Ale oczywiście wydaje mi się, że trzeba też pamiętać, że ci wszyscy ludzie w Vancouver znali ją zaledwie 4 miesiące w tamtym czasie. Więc z żadną z tych osób to nie była jakaś bliska przyjaźń czy znajomość. Nie znali więc jej na tyle dobrze, wydaje mi się. Wciąż mogło się okazać, że coś jej wypadło, dokądś wyjechała nagle, czy musiała nagle, nie wiem, wrócić do Japonii, ponieważ coś się wydarzyło. Nie zawsze oczywiście od razu myślimy o tym najgorszym scenariuszu, ale w końcu jej zaginięcie zgłoszono, w poniedziałek. W tym czasie nie było z nią już kontaktu od kilku dni. Wiemy, że ostatni raz była widziana żywa we środę po południu, a w czwartek rano 8 września była aktywna na swoich social mediach, więc jeżeli założymy, że to ona korzystała ze swojego telefonu, to oczywiście w czwartek rano również wszystko jeszcze było w porządku. Nie wiem, czy ta kobieta, która wynajmowała jej mieszkanie, widziała ją na przykład wychodzącą z domu w czwartek. Oczywiście Natsumi miała 30 lat, to nie było tak, że ta kobieta miała jakoś sprawować nad nią pieczę, czy być jej niańką, więc oczywiście nie musiała pilnować każdego jej ruchu. Nawet nie wiem, czy w tamtym czasie sama była w domu. Nie jestem też pewna, czy miały wspólne wejście do domu, czy może Natsumi miała w ogóle osobne wejście do swojej kawalerki. Bo domy w Kanadzie właśnie często są tak dzielone. Jeżeli ktoś chce na przykład część swojego domu wynająć, na przykład piwnice często są właśnie przerabiane na mieszkania i wtedy zwykle mają osobne wejście od zewnątrz. Także lokatorzy tego domu czasem w ogóle się nie widują. Śledztwo ustaliło, że w pokoju Natsumi panował porządek. Nic nie wskazywało na to, aby to tam stało się coś złego. Nie było śladów na to, że nie wiem, ktoś włamał się do jej domu, czy że ją uprowadził. Żadnych śladów walki, niczego w tym rodzaju. Brakowało za to jej plecaka, telefonu i kilku osobistych rzeczy, które zwykle zabierała ze sobą, gdy wychodziła. Wszystko więc wyglądało tak, że zabrała się i wyszła. W którymś momencie w ciągu dnia, prawdopodobnie w czwartek, i stało się coś, co spowodowało, że już nie wróciła. Derek, wszyscy jej znajomi ze szkoły językowej od razu zaangażowali się w poszukiwania, również jej chłopak, Jay. Wszyscy bardzo się w to zainwestowali. A on między innymi zaczął rozwieszać ulotki z jej zdjęciem w okolicy jej domu, w okolicy uczelni. Założył nawet stronę na Facebooku, na której zaczął publikować informacje. To właśnie między innymi dzięki tej stronie o jej zaginięciu zrobiło się głośno, i to z niej mogliśmy się dowiedzieć kluczowych informacji. Z Japonii zaraz oczywiście przyleciała jej mama, pełna najgorszych obaw. Historia nabierała powoli rozgłosu. Zaczęła pojawiać się w mediach. Najpierw w Kanadzie, a później też w Japonii. Nie wyglądało to dobrze. Nie da się ukryć, że jeżeli założymy, że Natsumi stało się coś złego, czy inaczej ktoś zrobił jej coś złego, to na pierwszy plan wysuwali się obaj mężczyźni. Jay Vergara i Derry. Pierwszy był jej chłopakiem, od niedawna, ale był, a drugi miał się z nią spotkać wieczorem 8 września. I w zasadzie miał tylko swoje własne słowa na potwierdzenie tego, że naprawdę nie spotkał się z nią tamtego dnia. Czekał też cały weekend i zgłosił jej zaginięcie dopiero w poniedziałek. Obaj panowie jednak zdawali się być poważnie zmartwieni jej losem i zaangażowani w poszukiwania. Co oczywiście nigdy nikogo nie wyklucza, ale śledztwo szybko wykazało, że należy szukać kogoś innego. Trzeciego mężczyzny. 27 września policja upubliczniła kadr z monitoringu, który został uchwycony w centrum handlowym, w samym centrum Vancouver. Nagranie pochodziło z 8 września, tak dokładniej z godziny 13:30, czyli z tego dnia, kiedy Natsumi zaginęła i niedługo potem, gdy przestała być aktywna na swoich social mediach. Na kadrach z tego nagrania widzimy Natsumi, ubraną w bluzkę i spodnie z małym plecakiem na plecach, idącą ramię w ramię z nieznanym na tamten moment białym mężczyzną, wyglądającym może na 40 kilka lat, ubranym w czarną bluzkę, dżinsy i czapkę z daszkiem. Na plecach zdaje się ma plecak, a w ręku trzyma dużą torbę. Wygląda na to, że oboje szli obok siebie i rozmawiali. Na tym kadrze widać, że Natsumi odwraca się do niego, gestykuluje, mówi coś, jakby coś właśnie opowiadała czy tłumaczyła. Wygląda na tym nagraniu na zrelaksowaną, zadowoloną, jakby właśnie rozmawiała z przyjacielem, a przynajmniej z kimś, komu ufa. Sprawdzenie jej konta bankowego znów pokazało, że niedługo przed tym, gdy zostali tam nagrani, w tym centrum handlowym, Natsumi kupiła w jednym sklepie kilka paczek różnych małych przekąsek i w sklepie alkoholowym małą butelkę alkoholu, małpkę tak zwaną. I ten alkohol, jak sądzą jej bliscy, musiał być dla tego mężczyzny, albo musiał być jakimś prezentem, bo Natsumi nie piła alkoholu i nie paliła papierosów. Kupowanie więc alkoholu, w szczególności w środku dnia, nie było zupełnie w jej stylu. Przypuszczam, że znalezienie tego nagrania zajęło trochę czasu, bo policja najpierw wyśledziła jej transakcje na karcie, odkryli, w których sklepach robiła o tamtej porze zakupy, a potem oczywiście zaczęli zbadać wszystkie nagrania z monitoringu z tamtej okolicy, zanim zostaną wykasowane i później te długie godziny nagrań należało przejrzeć, aby zobaczyć właśnie, czy Natsumi została gdzieś nagrana, czy była sama, czy była z kimś, czy wyglądała, jakby była w tarapatach. Nie wiem, czy znaleziono również jakieś inne nagrania przedstawiające ją, albo ją i tego mężczyznę. Nie widziałam na przykład żadnych nagrań z tych sklepów, gdzie robiła zakupy. Może dotarli do nich za późno i na przykład te nagrania już zostały usunięte. Albo może nie widziano potrzeby, aby je publikować. Może po prostu to nagranie, te kadry, które mamy, były najlepszej jakości. Tak czy inaczej, nikt ze znajomych Natsumi, ani z Japonii, ani z Kanady, nie rozpoznał tego mężczyzny. Zdecydowano się więc właśnie upublicznić jego wizerunek, w nadziei, że ktoś go rozpozna. I okazuje się to być właśnie jednym z tych przykładów, jedną z tych spraw, gdzie takie upublicznienie wizerunku, nawet nie chcę powiedzieć jeszcze, że podejrzanego, ale możliwie świadka, osoby, która widziała Natsumi tuż przed jej zaginięciem, że takie coś w tym wypadku ma sens, bo zidentyfikowanie tego mężczyzny zajęło 24 godziny. Już następnego dnia na policję w Vernon, to jest nieduże miasto w głębi Kolumbii Brytyjskiej, zgłosił się mężczyzna nazwiskiem Warren Schneider, który twierdził, że mężczyzną na tym nagraniu, poszukiwanym mężczyzną jest jego brat. I mało tego, jego brat właśnie przyznał mu się, że kogoś zabił. Tak więc 5 godzin później jego brat właśnie, 48-letni wtedy William Schneider, został aresztowany przez policję w Vernon, w Kolumbii Brytyjskiej. Warren Schneider poza tym powiedział policji, że jego brat również przyznał mu, co zrobił z ciałem zabitej kobiety. Powiedział, że ciało ukrył w czarnej walizce i Tom porzucił w ogrodzie opuszczonego domu Gabriola House w centrum Vancouver przy Davie Street. I rzeczywiście podobno policjanci wysłani w tamto miejsce nie musieli długo szukać, bo Gdy wyszło się na teren posesji, walizka była w krzakach, ale była prawie że na widoku. Tak więc pod koniec września, dokładnie 28 września, ciało Natsumi Kogawy zostało znalezione. Fakt, że ciało poszukiwanej kobiety przez prawie 3 tygodnie leżało w tamtym miejscu, było szokiem dla miasta. W szczególności dla ludzi, którzy mieszkali, pracowali w okolicy, bo co dzień tysiące ludzi przejeżdżały koło tego domu. Przechodzili dosłownie kilka metrów od miejsca, gdzie leżało jej ciało. Nikt nie zdawał sobie sprawy, co znajduje się dosłownie za płotem. Po tym, gdy jej ciało zostało zabrane, a policja skończyła swoją pracę, przed domem zebrało się wielu okolicznych mieszkańców. Zaczęli zostawiać przed domem kwiaty, maskotki, zapalać świeczki. Poszukiwania Natsumi dobiegły końca, po tym, gdy kilka dni później oficjalnie zidentyfikowano to ciało. Nie był to jednak taki koniec, na jaki liczyli jej bliscy. Jej ciało zostało znalezione zupełnie nagie. W walizce było upchnięte razem z mniejszymi kamieniami, gałęziami, liśćmi z jakiegoś powodu. I ponieważ leżało tam tyle czasu, nie dało się ustalić na 100%, co było przyczyną śmierci. Wiemy tyle, że na jej ciele nie było żadnych widocznych obrażeń. Brak śladów pobicia, ran kutych, czegokolwiek w tym stylu. Prokuratura będzie wierzyć jednak, że Natsumi została uduszona. Ale nie poprzez odcięcie powietrza, poprzez zaciśnięcie czegoś, rąk czy jakiegoś obiektu na jej szyi, ponieważ potem nie było śladów, ale zamiast tego poprzez zasłonięcie jej ust i nosa i tym sposobem odcięcie jej zupełnie dostępu do powietrza. Zdaje się, że niełatwo kogoś udusić w taki sposób, bo duszona osoba, jeżeli przytomna, będzie oczywiście stawiać opór, walczyć. I w wyniku takiej szarpaniny łatwo też rzeczywiście gdzieś tam pomiędzy tym może zaczerpnąć powietrza. Także byłby to wyjątkowo okrutny, ale też trudny i zajmujący sporo czasu sposób na zabicie człowieka. Sposób, który zdaje się ma jedynie sens, jeżeli ofiara jest w jakiś sposób unieruchomiona lub odurzona. I tutaj analiza toksykologiczna wykazała coś ciekawego. W jej organizmie znaleziono zopiklon i lorazepam. Z powodu rozkładu ciała jednak nie udało się określić, jak wysokie lub jak niskie mogło być stężenie tych substancji w jej organizmie w momencie śmierci, ale nawet jeżeli przyjęła oba te leki w dosyć niskiej czy zalecanej dawce, to prawdopodobnie prowadziło to właśnie do odurzenia w jakimś stopniu. Zopiklon jest lekiem nasennym, używanym właśnie zwykle w leczeniu bezsenności. Lorazepam to silny lek antylękowy z grupy benzodiazepin, jeżeli dobrze to wymawiam, bo za każdym razem, gdy powtarzam tę nazwę, to wydaje mi się, że zapominam o kilku sylabach. Natsumi, z tego co wiemy, nigdy nie przepisano żadnego z tych leków. Nie znaleziono też na przykład, nie wiem, opakowań po którymś z tych leków w jej pokoju, czy coś takiego. Bardzo więc możliwe, że jeżeli przyjęła je, to nieświadomie. William Schneider za to, czyli mężczyzna, którego brat wskazał go jako sprawcę, okazuje się, miał od lekarza receptę na jeden z tych leków, na lorazepam, czyli ten lek antylękowy, który zresztą, jak odkryli, wykupił po raz ostatni 7 września, czyli dzień przed zniknięciem Natsumi. Jeżeli chodzi jeszcze o jej ciało, nie zaobserwowano oznak gwałtu, chociaż również znowu z powodu rozkładu ciała niczego nie można powiedzieć na pewno. Wiemy, że ciało zostało w końcu znalezione nagie. Swoją drogą nie wiem, co stało się z rzeczami czy jej ubraniami, bo nie widziałam żadnych informacji o tym, aby zostały gdziekolwiek znalezione. Mogę więc jedynie zgadywać tutaj, że zostały przez sprawcę wyrzucone. A znów na jej ciele nie znaleziono żadnego obcego DNA. Co znów jest ciekawe, bo wskazuje na to, że to ciało po śmierci musiało zostać umyte. Bo nie było nic. Nie znaleziono DNA pod paznokciami, żadnego naskórka. Niczego, co właśnie też jest ciekawe, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że leżała w tej brudnej walizce razem z jakimiś kamieniami i gałęziami, a jednak zupełnie niczego na jej ciele nie znaleziono. Jeżeli więc zostało umyte, to też ciekawi mnie, gdzie i jak, ponieważ z tego również co wiemy, nie mamy 100% pewności, gdzie w ogóle Natsumi zginęła. Bardzo możliwe, że było to właśnie gdzieś na terenie Gabriola House. Albo w domu, albo obok niego. I uznałam za ciekawe właśnie to podejrzenie, że jej ciało mogło zostać umyte do jakiegoś stopnia, ponieważ okazuje się, że podejrzany raczej nie był osobą, która miała dostęp do łazienki. Pozwólcie, że wytłumaczę. Teraz musimy trochę pomówić o Williamie Schneiderze, który właśnie jeszcze nie wiadomo, w sumie dalej na 100% nie wiadomo, jak w ogóle ma się do tej historii, jak i gdzie poznał Natsumi. Wiemy, że w roku 2016, gdy został zatrzymany, miał 48 lat, był więc 18 lat starszy od Natsumi, pochodził z miejscowości Vernon. To jest w Kolumbii Brytyjskiej, kilka godzin jazdy samochodem od Vancouver. I w zasadzie nie wiadomo tak dokładnie, co on robił w życiu. To znaczy, wiele razy wpadał w problemy z prawem. W momencie aresztowania miał na swoim koncie dokładnie tyle samo wyroków, co miał lat na karku, czyli 48. Większość z nich to były trochę mniejsze przewinienia, to znaczy bójki, jakieś rozboje po alkoholu, ale były też pobicia, opieranie się aresztowaniu, atak na policjanta, kradzieże. I do czasu morderstwa jego najpoważniejszym wyrokiem był wyrok za napad z bronią w ręku, za co na początku lat 2000 spędził 4 lata w więzieniu. I właśnie zdaje się, że całe jego życie było wypełnione tym. Kradzieżami, wyłudzaniem pieniędzy, naciąganiem ludzi, żebraniem na ulicy, jakimiś dorywczymi pracami. Ale zdaje się, że Schneider nie miał przez całe swoje życie niczego, czym zajmował się na pełen etat. Gdyby ktoś go zapytał, kim jest z zawodu, czy jakie ma umiejętności, czy gdzie pracuje, to przez większość swojego życia nie miałby na to odpowiedzi. Zdaje się właśnie, że jego życie to było takie dryfowanie z miejsca na miejsce i życie z dnia na dzień. Niezupełnie więc może do tego jego obrazu pasuje to, że był w przeszłości żonaty i miał dziecko. Kilka lat wcześniej poślubił kobietę, która, jak się okazuje, przyjechała do Vancouver również z Japonii, tak samo jak Natsumi. Para pobrała się. Widziałam informacje, które sugerowały, że to mogło nie być takie autentyczne małżeństwo, to znaczy nie mieli zamiaru zostać razem na dłużej, że chodziło tylko o to, że tej kobiecie po prostu zależało na obywatelstwie i przyjechała tam po prostu, żeby wziąć ślub z pierwszą lepszą osobą i dostać obywatelstwo. Ale nie jestem tego pewna, bo już od wielu, wielu lat w Kanadzie to tak nie działa. Jest tak właśnie dlatego, aby uniknąć tych takich fałszywych małżeństw dla obywatelstwa. Teraz jeżeli chce się dostać pobyt stały, ponieważ jest się w związku z obywatelem Kanady, to pokazanie papieru, że wzięliśmy ślub, tak naprawdę niewiele zmienia. Trzeba udowodnić rządowi kanadyjskiemu w aplikacji, że naprawdę jest się autentyczną parą, że znacie się tam od jakiegoś czasu. Trzeba tam właśnie udowodnić, że żyło się właśnie razem w takim związku małżeńskim czy nie, ale w jakimś związku przez minimum rok. Więc nie jestem pewna, czy to na pewno było tak, że chodziło tylko o pobyt stały czy obywatelstwo. W sumie nie wiem, o co w tym chodziło, ponieważ za wiele nie wiemy. Wiemy, że para wzięła ślub, ta kobieta zaszła w ciążę i zanim dziecko się jeszcze w ogóle urodziło, ona zostawiła Williama i wróciła sama do Japonii. I ich dziecko tam też przyszło na świat. Ale ona zerwała z nim wszelki kontakt. Cokolwiek więc się wydarzyło, musiała zdać sobie sprawę, że to małżeństwo było błędem i uciekła przed nim, aż na drugą stronę Pacyfiku. Jednak nigdy oficjalnie na papierze się nie dozwiedli. Mimo, że ona składała o to podanie, to Schneider nigdy nie chciał się na ten rozwód zgodzić, nie chciał podpisać papierów rozwodowych, a ona chyba też pewnie nie chciała marnować pieniędzy na jakichś adwokatów, żeby go tam gonili i przekonywać go do rozwodu. Po prostu wyjechała, wróciła do swojego kraju i nie chciała mieć z nim kontaktu. Biorąc pod uwagę to, co o nim wiemy, pewnie wiele rzeczy mogła o nim odkryć, rzeczy, które jej się nie spodobały i które spowodowały, że chciała, aby jej dziecko wychowywało się jak najdalej od ojca. I miała rację najwyraźniej. Ale Schneider jakoś nie chciał dać za wygraną. Bo na początku roku 2016, czyli niedługo przed tym, gdy poznał Natsumi, poleciał do Japonii, aby błagać tę kobietę, aby wróciła z nim i z ich dzieckiem do Kanady. Chciała, aby do niego wróciła. Ale ta odmówiła, zatrzasnęła mu drzwi przed nosem i nie chciała go znać. W końcu więc pokonany wrócił do Kanady sam. Jak też właśnie zezna jego brat, po tej wyprawie Schneider wrócił do domu rodzinnego, był mocno przybity i pozostał w takim depresyjnym stanie przez kilka miesięcy. Mimo, że szczegóły ich związku rozstania nie są dokładnie znane, zdaje się, że bardzo nie mógł się pogodzić z tym, że ta kobieta go zostawiła, nawet po upływie kilku lat. Przed wyprawą do Japonii, w ciągu tych lat przed morderstwem Natsumi, jak i właśnie krótko przed, po powrocie z Japonii, Schneider w końcu wrócił do Vancouver i pomieszkiwał tam w hostelach, w ośrodkach dla bezdomnych, a czasem też według niektórych artykułów pomieszkiwał w namiocie, w różnych miejscach w mieście i właśnie upodobał sobie, jak się okazuje, ogród w tym porzuconym Gabriola Mansion właśnie, gdzie pod cieniem drzew, za niedużym ogrodzeniem, mógł faktycznie właśnie rozbić sobie takie całkiem przyjemne obozowisko. Dom był w tamtym momencie opuszczony, więc nikt go tam nie nękał. Przez wiele tygodni kręcił się po okolicy, podobno zagadywał przechodzących turystów i różnych ciekawskich, którzy przychodzili tam, aby obejrzeć ten dom, który miał już wtedy swoje miejsce na mapie nawiedzonych domów w Vancouver. Teoretycznie dom oczywiście był zamknięty, ale on podobno znalazł tam jakiś sposób, jak się do niego włamać, jak się tam dostać i zawsze był podobno gotów zabierać ciekawskich turystów na małą wycieczkę po wnętrzach tego domu. Oczywiście nie za darmo, a za niewielką opłatą $5. Nie wiem, czy ktokolwiek się kiedykolwiek na to zwiedzanie zgodził, ale może to właśnie tak uzbierał pieniądze na bilet do Japonii. Nie wiem. I bardzo możliwe właśnie, że jakimś sposobem udało mu się nakłonić Natsumi Kagawę, aby poszła z nim do tego domu czy do jego namiotu. Znów właśnie nie wiemy, gdzie to wszystko miało miejsce. Jakimś sposobem jednak zdobył jej zaufanie. Sęk w tym, że Schneider nie zeznał za dużo. To, co wiemy, pochodzi właśnie głównie od Warrena, jego brata, któremu ten miał to i owo opowiedzieć. Oczywiście pytanie, czy wszystko, co powiedział swojemu bratu, jest prawdą i czy brat powtórzył to wiernie. Ale o to, co wiemy. Okazuje się, że tuż po zaginięciu Natsumi, 9 września, William nagle opuścił Vancouver i ruszył w głąb kontynentu w kierunku swojego rodzinnego miasta Vernon. Po drodze zatrzymał się na kilka dni u Warrena, zanim ruszył dalej. I jego brat od razu zauważył, że z Williamem coś jest nie w porządku, że staje się być jakiś taki nieswój. William powiedział mu jedynie enigmatycznie wtedy, że, cytuję, zrobił coś okropnego. Kilka dni później jednak ruszył dalej do ich rodzinnego domu i zatrzymał się w Vernon. Spotkał się z nim po raz kolejny 22 września. 13 dni później, przy innej okazji, tam wtedy dalej mieszkał w ich domu rodzinnym, ale teraz wszyscy zjechali się do innego domu ich krewnych w pobliskiej Kalonie, aby świętować tam czyjeś urodziny. Swoją drogą ciekawe, bo na przykład z tego, co wam powiedziałam na początku o Williamie Schneiderze, można wywnioskować, że była to osoba, która nie miała zbyt wielu bliskich czy rodziny, jeżeli prowadził takie, powiedzmy, półbezdomne życie, koczując w różnych miejscach i przenosząc się z miejsca na miejsce. A tutaj okazuje się, że dalej ma dom rodzinny i wielu bliskich, którzy pewnie byliby gotowi mu pomóc. Ale możliwe, że Schneider sam tej pomocy nie chciał i odpowiadało mu takie życie, trochę na przekór społeczeństwu. Z tych na pewno bardzo ograniczonych wiadomości, jakie o nim mamy, wyłania się jednak obraz kogoś właśnie trochę aspołecznego. Ale Warren, jak zezna, gdy spotkali się właśnie po raz drugi 22 września, William dalej, zdaje się, nie był sobą i był czymś mocno zdenerwowany. Siedział jak na szpilkach. Nie powiedział bratu wiele więcej. Nie wyjaśnił, dlaczego tak nagle opuścił Vancouver, ale było jasne, że coś musiało się stać. Warren domyślał się, że było to coś złego, ale w najśmielszych swoich snach nie wyobrażał sobie chyba, co to w rzeczywistości było. 5 dni później, 27 września, jego córka Warrena, a bratanica Williama oczywiście, oglądała wieczorne wiadomości i nagle zobaczyła w nich zdjęcie swojego wujka. Zobaczyła go na kadrze z monitoringu, idącego obok poszukiwanej od kilku tygodni Natsumi Kagawy. Warren włączył internet i również zobaczył te wiadomości. Zaraz oczywiście dodał 2 do 2, ale nie zadzwonił od razu na policję. Zamiast tego pojechał spotkać się ze swoim bratem. Pewnie chciał od niego usłyszeć wyjaśnienie. Może wierzył, że jest jakieś racjonalne wyjaśnienie. I właśnie na początku, jak powie, wydało się, że William jest przerażony, gdy dowiedział się, że jego twarz jest pokazywana w telewizji i że wszyscy go szukają w związku z zaginięciem kobiety. Ale później też Warren doszedł do wniosku, że William jakby poczuł ulgę, że w końcu może wyznać bratu, co się stało, co zrobił. I teraz ta historia to jest historia Schneidera, mało kto w nią wierzy, ale o to, co miał powiedzieć swojemu bratu. Powiedział, że tamtego dnia miał randkę z Natsumi. Tak, randkę. I że była to już nawet ich trzecia randka, że umówili się tamtego dnia i że wzięli jakieś tabletki, które to jednak nie on przyniósł, a Natsumi. Co raczej też wiemy nie jest prawdą, ponieważ ona nigdy nie dostała recepty na te leki, a on tak. Przynajmniej na jeden z nich. Powiedział też, że Natsumi umówiła się z nim, ponieważ chciała z nim uprawiać seks. I to ona to zaproponowała. I nawet szukała jakiegoś miejsca, gdzie mogliby to zrobić. I to on właśnie zaproponował jego namiot przy Gabriola House, gdzie sobie wtedy pomieszkiwał. Dlaczego jednak to ona miałaby wykazać zainteresowanie tak starszym od siebie mężczyzną, który na dodatek prowadził takie półkoczownicze życie i nie wiem, nie kąpał się regularnie? Dlaczego akurat nim wykazała zainteresowanie w momencie, gdy miała tego chłopaka, z którym się spotykała i masę innych kolegów? Znaczy może nim nie oceniać, ale coś mi mówi, że on do pewnego stopnia podkoloryzował tę historię. Fakt na tym nagraniu z monitoringu, zdają się przyjacielsko rozmawiać, Natsumi jest uśmiechnięta, coś mu opowiada, gestykuluje, ale kto jak zainicjował kontakt i dlaczego, tak naprawdę nie wiadomo. I właśnie według zeznania Warrena, William miał mu wtedy powiedzieć, że udusił Natsumi, gdy byli sami, a gdy było po wszystkim, uciekł z miasta. Ukrył jej ciało i uciekł z miasta. Jest trochę nieścisłości w tej historii, o tym jeszcze zaraz. Ale najpierw jeszcze o tym, jak został złapany, bo William potem, gdy mu się do tego wszystkiego przyznał, to wciąż ma miejsce 28 września, poprosił Warrena, aby nie poszedł na policję. Jeszcze nie, aby nikomu o tym nie mówił. Powiedział, że chce popełnić samobójstwo. I dopiero po tym Warren może wszystko powiedzieć policji, może powiedzieć, co tylko chce. Nie wiem, czy ten był trochę w szoku po tym wszystkim, co usłyszał, bo zgodził się dotrzymać bratu w tym wszystkim towarzystwa. Poszli do sklepu, kupili piwo, następnie William znalazł gdzieś swój kontakt od narkotyków w Vernonie, bo taki miał, i kupił od niego bardzo dużą dawkę heroiny. Poszli do parku, usiedli w mało widocznym miejscu na ławce i popijając piwo, William przygotował sobie i podał zastrzyk. A Warren domyślał się, siedział i to wszystko obserwował. Miał zamiar podać sobie oczywiście śmiertelną dawkę, której jego organizm nie mógłby wytrzymać. Nie wiem, co w tej chwili myślał sobie jego brat, który to wszystko obserwował. Nie wiem, czy dał się jakoś przekonać, że może to będzie najlepsze wyjście, bo William nie chce iść do więzienia, nie chce wracać do więzienia. Czy może właśnie był w szoku i dalej nie rozumiał, co się dzieje. No ale William zrobił sobie ten zastrzyk i tutaj miała miejsce sytuacja, która pewnie mogłaby być sceną w jakiejś czarnej komedii. Mam wrażenie, że jest to coś, co mogło pojawić by się, nie wiem, w Fargo, braci Coen, czy coś w tym stylu. Bo William pożegnał się z tym światem, dopił piwo, zrobił sobie zastrzyk, czekał i nic się nie stało. Został oszukany, jak się okazuje. Cokolwiek mu sprzedano, albo w ogóle nie była to heroina, albo była tak rozcieńczona, że w ogóle na niego nie wpłynęła. Tak więc tutaj jego próba samobójcza się skończyła. W tym momencie Warren zostawił go i poszedł prosto na policję. Niedługo później William został aresztowany w tym samym parku. Policja go tam odnalazła, okazało się, dalej siedział na tej samej ławce. I teraz ze względu na jego przeszłość, jego historię oraz to, że był widziany na monitoringu, idący ramię w ramię z Natsumi tuż przed jej zniknięciem, a jej ciało znaleziono w miejscu, gdzie często koczował, plus miał przyznać się do tego, że ją zabił swojemu bratu, wszyscy praktycznie od razu byli pewni, że Schneider jest winny. Nawet podobno na początku nie spodziewano się procesu. Sądzono, że Schneider po prostu, skoro i tak już się przyznał bratu, brat im wszystko opowiedział, to sądzono, że Schneider po prostu przyzna się policji, pójdzie na jakiś układ, będzie współpracował i będzie próbował z tego oczywiście wyjść z jak najniższym wyrokiem. Ale nie, bo on zatrzymany zupełnie zmienił wersję wydarzeń. Teraz zaczął mówić, że jest niewinny, więc doszło do jego procesu 2 lata później, w roku 2018. I teraz w jaki sposób próbował się z tego wykręcić i powiedzieć, że jest niewinny? Zgodził się, że był z Natsumi tamtego dnia. Temu nie dało się zaprzeczyć, ale uważał, że wcale jej nie zabił. Powiedział jedynie, że byli właśnie na randce, że ona wzięła jakieś tabletki i straciła przytomność, umarła. A on spanikował, bał się, że wpadnie w tarapaty, więc zatarł możliwie wszystkie ślady, że byli razem, upchnął jej ciało do walizki i porzucił je. Właśnie w czasie jego procesu jego obrońcy przekonywali, że tak naprawdę nie ma dowodów na to, że Schneider zabił Natsumi, skoro nie wiemy nawet, co było przyczyną jej śmierci. Nie można było wykluczyć, że Natsumi właśnie zmarła z innego powodu, jak przedawkowanie czy nawet jakieś problemy zdrowotne. Możliwe, że Schneider podał jej te leki i to doprowadziło do przedawkowania czy jakiejś reakcji organizmu, jeżeli był to pierwszy raz, gdy je brała. Bojąc się konsekwencji, właśnie uciekł z miasta. Byłaby to na pewno nietypowa reakcja. I pewnie przy trochę innych okolicznościach może i właśnie wyszedłby z tego obronną ręką. No bo zawsze przecież obowiązuje domniemanie niewinności. I przypuszczam, że gdyby właśnie nie przyznał się do tego wszystkiego swojemu bratu, to możliwe, że uszłoby mu to na sucho, że zostałby skazany właśnie jedynie za nieudzielenie pomocy czy zbezczeszczenie zwłok. No bo faktycznie, jeżeli nie ma na ciele śladów przemocy i autopsja nie może ustalić, jak Natsumi zginęła, a w organizmie ma leki, które teoretycznie można przedawkować, no to faktycznie jak powiedzieć, że to nie było przedawkowanie albo jakaś bardzo negatywna reakcja organizmu na te leki. Ale William strzelił sobie w stopę tym, że powiedział swojemu bratu, co się stało i to jego zeznanie przekonało ławę przysięgłych, która też uznała go winnym. Został skazany na dożywocie, ale nie tak zupełnie na dożywocie. Nie oznacza to, że na pewno spędzi całe życie w więzieniu, bo teoretycznie będzie miał prawo ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 14 latach. Biorąc pod uwagę, że siedział w areszcie od momentu zatrzymania w 2016, a ten czas zwykle liczy się do wyroku, to właśnie pewnie będzie mógł się ubiegać o zwolnienie gdzieś w roku 2030, wydaje mi się. Chociaż osobiście mam nadzieję, że posiedzi tam trochę dłużej. I mówię tak, ponieważ osobiście jestem w tym obozie, który uważa, że Schneider zrobił krzywdę Natsumi, albo przynajmniej gdy się z nią spotkał i zabrał w tamto miejsce, miał na pewno jakieś złe zamiary. Jednak do dziś do końca nie wiemy, co dokładnie wtedy stało się między nimi. W moim odczuciu Schneider wykorzystał przyjacielskość. Ufność Natsumi. Możliwe, że gdzieś udało mu się ją zagadać na mieście, gdy, nie wiem, siedziała w kawiarni, w bibliotece, w parku. Nie zdziwiłabym się, gdyby na przykład jakoś zagaił rozmowę tym, że na przykład jego żona jest z Japonii. Możliwe, że oczywiście pominął zupełnie ten temat, że go zostawiła i uciekła od niego, albo może przedstawił to jakoś inaczej, że został zostawiony, rzucony przez swoją żonę, że bardzo z tego powodu cierpi i Natsumi na przykład zdobiło się go szkoda. Fakt, że kupiła jakieś jedzenie i małą butelkę alkoholu, prawdopodobnie kupiła je dla niego. Możliwe, że właśnie zobaczyła w nim mężczyznę, który był w jakichś tarapatach. Chciała coś dla niego zrobić po prostu, może zapytała, czego mu potrzeba. On sobie tam wybrał jakieś jedzenie, butelkę alkoholu, więc mu to kupiła. Może widziała w tym nową znajomość, nową osobę, z którą może ćwiczyć angielski. I kto wie, może właśnie dała się zaciągnąć do tego domu pod przykrywką jakiejś wycieczki, tego, że on ją tam oprowadzi po tej posiadłości. Jeżeli jednak umyślnie zabił Natsumi, też nie wiemy, co było jego motywem. Niektórzy sądzą, że było to właśnie bezpośrednio związane z jego byłą żoną, czy obecną dalej żoną, która go zostawiła. Ponieważ obie kobiety były z Japonii, ta cała złość na jego żonę została przelana na Natsumi w pewnym sensie. Inni sądzą, że była to bardziej niestety typowa historia, gdy to Natsumi na przykład odrzuciła jego zaloty, powiedzmy. Nagle powiedziała na przykład, że nie wiem, chciałam ci tutaj pomóc, mogę z tobą porozmawiać, spędzić czas, ale nie jestem tobą w żaden inny sposób zainteresowana. Co oczywiście go rozścieczyło. Pozostaje jeszcze pytanie, w jaki sposób te leki znalazły się w jej organizmie, czy przyjęła je dobrowolnie, czy on jej jakoś podał ukradkiem w napoju na przykład, czy mówiąc jej, że jest to, nie wiem, tabletka od bólu głowy. Niestety wciąż wielu rzeczy w tej historii nie wiemy na pewno. Jednak istnieje zgoda co do tego, że cokolwiek się stało, William Schneider nie miał dobrych intencji. Jeżeli chodzi o losy tego domu, Gabriola House, od którego zaczęłam ten odcinek, to mimo, że na początku obawiam się, że zostanie zburzony po tym wszystkim, co się tam stało, a na jego miejscu na przykład wyrośnie duży blok, to zamiast tego dom zachowano. Przeszedł solidny remont, i przekształcono go w 16 osobnych mieszkań. Trochę jak dokładnie 99 lat temu, z tym, że liczba 16 mieszkań brzmi znacznie rozsądniej niż 50. Także dom wyremontowano, ale starano się zachować jak najwięcej z jego starego stylu. Wszystkie mieszkania wystawiono na wynajem i chyba nawet już zostały wynajęte. Więc jest to taki mniejszy, pozytywny fragment tej historii. Przynajmniej po wszystkim z tego domu coś zrobiono. I im więcej o tej historii myślę, tym właśnie bardziej jestem zaskoczona, że nie słyszałam o niej wcześniej i że poza tym krótkim czasem, gdy Natsumi poszukiwano, nie było o niej jakoś wyjątkowo głośno w Kanadzie. Jestem ciekawa, co o niej sądzicie. I to chyba wszystko, co dla was dziś miałam. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa!